dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 22 Safar 1448 roku po Hidżri, albo też Quinto di Augusti, Anno Domini Bismile Simovice Simo Sexto. Proszę Państwa, zachęcam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Przypominam, że każda interakcja zwiększa zasięgi i buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite i na inne sposoby. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Wśród wspierających, tych, którzy albo powrócili, albo są nowymi wspierającymi, albo podwyższyli progi, witam pana Wojciecha Jaworskiego, Andrzeja Globisza, panią Martę Borowiec, Monikę Danielewską, Sławomira Kwołka, Szymona Strzałkę, Wojciecha Cednarowskiego, Amadeusza Małagowskiego i Marka Czuba, który zmienił subskrypcję. Więc, proszę Państwa, tak to wygląda. Zaczynamy dzisiaj. A, no i oczywiście przypominam, to miejsce czeka na Państwa reklamę. W ten sposób możecie Państwo dotrzeć do bardzo licznej i bardzo dobrze wyedukowanej i świadomej publiczności. Kontakt w sprawie reklamy macie Państwo ze mną przez Patronite'a. Natomiast teraz zaczynamy, proszę Państwa, od bardzo ważnej sprawy, chociaż nie jest to długi czy skomplikowany temat. Otóż mamy potwierdzenie, Iran szykował atak na Ukrainę. Do ataku nie doszło praktycznie w ostatniej chwili. Wiele szczegółów na ten temat nie ma, nie ma potwierdzonych celów. Cele były przynajmniej trzy, no jednym z nich najprawdopodobniej była Odessa. Nie wiadomo, jakie cele kolejne, ale to byłyby prawdopodobnie ataki rakietami balistycznymi tego dalekiego zasięgu, przynajmniej dalekiego jak na możliwości irańskie. Pewnie atak byłby skuteczny, ponieważ jak wiemy, Ukraina ma, nie ma w tej chwili lub też prawie nie ma czym zestrzeliwać pocisków balistycznych, a prawie na pewno takie byłyby użyte ze względu chociażby na zasięg. Iran miał przeprowadzić, to jest potwierdzone, atak na trzy obiekty na Ukrainie, zanim po przeprosinach Kijowa zrezygnował z operacji. Tutaj mamy jeszcze to potwierdzone przez czołowego doradcę wojskowego, najwyższego przywódcę Alego Chameneiego w wywiadzie dla państwowej telewizji, później cytowanym we fragmentach przez Press TV. Możecie Państwo znaleźć ten. To samodzielnie Mohsen Rezaei powiedział, że generał Mohsen Rezaei powiedział, że irańskie siły zbrojne zakończyły przygotowania do ataków, zanim operacja została w ostatniej chwili odwołana. Rezaei również ostrzegł, że Iran nie zezwoli na żaden szlak. No i oczywiście powiedział, że to wszystko ze względu na przeprosiny, gdzie Kijów po pierwsze przeprosił, po drugie powiedział, że no, statek irański został zaatakowany omyłkowo. Jak było, tak było, to wiadomo jak było, natomiast ważne jest to, że po pierwsze przeprosił, a po drugie udawał, że to niespecjalnie, tak? Więc atak został odwołany. Rezaei również ostrzegł, że Iran nie zezwoli na żaden szlak morski przez ciśninę Ormuz poza wyznaczonym szlakiem irańskim, twierdząc, że każdy wrogi statek albo okręt wojenny próbujący skorzystać z nielegalnego szlaku będzie celem ataków. Powiedział też, że Iran zadał ciężkie straty siłom amerykańskim podczas ostatniego 17-dniowego konfliktu, dodając, że irańskie ataki rakietowe i dronowe zniweczyły cele militarne Waszyngtonu. No to jest, wypowiedź ta pojawiła się po tym, jak Iran oskarżył Ukrainę, przypomnijmy, 25 lipca o atak na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. W wyniku tego ataku zginął jeden członek załogi, prawda, rzekomo irański marynarz. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi powiedział później swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi, czyli Sybisze, że Kijów powinien zrekompensować Teheranowi szkody wyrządzone atakiem. Prawdopodobnie rozmowy na ten temat musiały się odbyć. To jest prawdopodobnie Ukraina albo obiecała, albo wypłaciła w jakiejś formie odszkodowanie Teheranowi. Oczywiście to już jest tajne, więc o tym się nie dowiemy. W każdym razie przypomina się również o tym, że w wywiadzie właśnie telewizyjnym, którego fragmenty opublikowała w poniedziałek agencja Fars, generał dywizji Rezaei powiedział: byliśmy gotowi zaatakować trzy miejsca na Ukrainie z powodu ataku na irański statek. Wrogowie zmusili Ukrainę do ataku na nasz statek, ale Ukraińcy skontaktowali się z nami i powiedzieli, że popełnili błąd. Proszę Państwa, no tutaj nie ma co dalej spekulować. Atak został odwołany, ale to też pokazuje, że Iran jest gotowy. Znaczy, że Ukraina, wiadomo dlaczego to zrobiła, wiadomo kiedy to zrobiła. To było przed wizytą Zełenskiego w Waszyngtonie. Zełenski mógł się pochwalić: proszę bardzo, ramię w ramię walczymy z irańskim reżimem. To mógł powiedzieć senatorom amerykańskim. Senatorowie zagłosowali za sankcjami przeciwko Rosji, ten słynny pakiet Grahama. Dodatkowo jeszcze Zełenski otrzyma jakieś kolejne przyrzeczenia dotyczące dostaw broni. W związku z tym jakby swój cel ten atak spełnił. Natomiast To, co moim zdaniem, czego nie docenił, to nie docenił po pierwsze determinacji, a po drugie chęci odwetu w takiej sytuacji ze strony Iranu, że po pierwsze pewnie zapewne ukraiński wywiad ocenił, że Iran jest zbyt zajęty Amerykanami, państwem położonym tam, gdzie chce i tą wielką wojną regionalną, że będzie sobie zawracał głowę tego typu atakami. Otóż nie. Co więcej, no, trzeba pamiętać, że ten sygnał miał być sygnałem również dla wszystkich innych potencjalnych napastników, w tym na przykład państw Unii Europejskiej, czy jakichś regionalnych, na przykład Azerbejdżanu, no innych wszystkich, którzy by chcieli atakować irańskie cele, że Iran na pewno nie pozostawi tego bez odpowiedzi. Więc ten, jak gdyby, ten komunikat został wysłany i został jakby rozpowszechniony szeroko. Prawdopodobnie Ukraina dwa razy się teraz zastanowi, zanim zaatakuje coś, co przypomina nawet z daleka statek irański. Tym bardziej, że przypomnijmy, Iran dysponuje, jak się okazuje, wielkimi zapasami rakiet balistycznych. Co więcej, mamy też informacje z ostatniej dosłownie chwili, że Iran również oświadczył przynajmniej, że bardzo niezwykle przyspieszył produkcję kolejnych rakiet. Teraz również w tych przerwach między kolejnymi bombardowaniami, że uzupełnił zapasy i tak dalej. No jest to bardzo możliwe, bo trzeba pamiętać, że przecież ta produkcja trwała również i przed wojną, i w trakcie wojny, i w czasie tych przerw. Te fabryki, w których montowane są, składane te rakiety, są prawdopodobnie nietknięte przez bombardowania, bo znajdują się głęboko pod górami. To zresztą Iran wielokrotnie pokazywał, to są zdjęcia nieustannie ignorowane przez zachodnie media. No, krótko mówiąc, Iran ma zdolności balistyczne, Ukraina nie ma na razie zdolności do zestrzeliwania pocisków balistycznych. No dobrze, proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Ja już go raz omawiałem przy okazji odcinka, gdzie mieliśmy zapowiedź, że Iran zaatakuje Odessę, bo ta Odessa tam gdzieś funkcjonowała wśród komentarzy. Teraz mamy potwierdzenie, że Iran tak rzeczywiście to planował, więc cieszę się, że wtedy ta informacja z tamtego czasu znalazła teraz potwierdzenie. Dobrze, kończymy. Proszę Państwa, no i mamy teraz drugi temat. Ten drugi temat jest tematem bardzo bieżącym. Sytuacja się zmienia bardzo dynamicznie, więc być może jak Państwo będziecie to oglądali, to coś się jeszcze dodatkowo zmieniło. Miał być dzisiaj zawarty deal w sprawie cieśniny Ormus. Cieśnina Ormus miała zostać otwarta. Zaraz sobie o tym opowiemy. W każdym razie teraz nadzieje na to porozumienie wzrosły niezwykle. Ropa poszła znowu w dół. Widziałem, że tam spadła do 70, bodaj chyba 8 dolarów za baryłkę i zdaje się ma też ten trend spadkowy. Co więcej, Katar poinformował o opracowaniu już propozycji, czyli propozycja jest gotowa, a amerykańscy i irańscy urzędnicy wyrazili nadzieję na ponowne otwarcie dzisiaj tego kluczowego szlaku wodnego. Co więcej, Trump rozmawiał we wtorek z emirem Kataru Tamimem bin Hamadem al-Sanim o działaniach mających na celu deeskalację napięć między USA i Iranem. To też informuje o tym źródło katarskie, ale też urzędnicy anonimowi Białego Domu. W wywiadzie dla Fox News powiedział Trump: prowadzimy bardzo dobre rozmowy, ale oni nie lubią się do tego przyznawać. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, będzie źle. Więc Axios też poinformował, że Stany Zjednoczone, Iran i Oman przygotowują się do ogłoszenia już dzisiaj, od razu powiem, to jest nieaktualne, już dzisiaj 60-dniowego porozumienia w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormus. To jest najciekawsze, na czym polega ta propozycja, więc zgodnie z tą propozycją statki przepływające korzystałyby z północnego szlaku w pobliżu Iranu, natomiast wychodząc z zatoki pływałyby przez wody omańskie. Tutaj to byłoby we współpracy z Iranem. Przypomnijmy, że to terytorium zakazane przez IRGC, gdzie atakuje, to jest już terytorium omańskie, a nie terytorium Iranu. Więc w trakcie tego 60-dniowego porozumienia mają nie być pobierane żadne opłaty ani środowiskowe, ani drogowe. Iran i Oman miałyby również pracować nad oczyszczeniem z min środkowego szlaku żeglugowego. Tam się pojawiła również informacja, że Iran dopuszcza możliwość, żeby na przykład państwa europejskie, gdyby chciały, mogłyby zająć się rozminowywaniem. Więc cena ropy Brent spadła poniżej 78, przynajmniej dzisiaj tak widziałem rano, dolarów za baryłkę. Może teraz wzrosła, bo mamy już nowe komunikaty. Takie krótkoterminowe porozumienie mogłoby pomóc przede wszystkim w normalizacji żeglugi handlowej w cieśninie. No i powiedzmy na jakiś czas, przynajmniej do kolejnego razu, można powiedzieć, obniżyć ceny ropy jeszcze. One, zresztą, proszę Państwa, to będzie tradycyjny polski trend, prawda? Na świecie ropa tanieje, na stacjach benzynowych benzyna drożeje. Ale jak wiadomo, charakter ustalania w Polsce cen benzyny ma charakter kwantowy i jest nie do końca dostępny dla umysłów zwyczajnych śmiertelników. W każdym razie poprzednie zawieszenie broni między USA i Iranem trwało niecały miesiąc. No, oczywiście w ramach ewentualnych ustępstw, które mogłyby stanowić część porozumienia, Iran rozważa zezwolenie państwom europejskim właśnie na usunięcie min z cieśniny. To jest notabene sprzeczne z publicznym stanowiskiem Iranu, ale podczas podobno prywatnych spotkań w ostatnich tygodniach Teheran złagodził swoje stanowisko. Zarówno sekretarz stanu Mark Rubio, jak i sekretarz skarbu Scott Bessent, Bessent zresztą jest cytowany przez WSJ, albo nie, przepraszam, przez Bloomberga. Więc pozytywnie, niezależnie od siebie się wypowiadając, pozytywnie ocenili rozmowy dotyczące cieśniny. Bessent jeszcze zasugerował dodatkowo w wywiadzie dla CNBC, że porozumienie może wkrótce nastąpić i będzie oparte na zasadzie, cytuję, swobody przepływu. Tak na marginesie od razu powiedzmy sobie, że gdyby ktoś później łapał za słowa i powiedział, no Bessent obiecywał, a będzie inaczej. Swoboda przepływu to jest taka kategoria właśnie, na który z prawa morskiego, z UNCLOS-u, czyli z konwencji prawa morza, rzeczywiście przez wody terytorialne istnieje coś takiego jak prawo swobodnego, nieszkodliwego przepływu, dodajmy. Więc prawdopodobnie to właśnie będzie, występowało w tym dealu dotyczącym cieśniny Ormus. No, Trump jest zainteresowany tym generalnie, żeby jak najszybciej przez cieśninę Ormus przepływały statki. Cała reszta, reszta detali, powiedzmy, jest wtórna czy drugorzędna. Zarówno właśnie teraz tak, komentarze właśnie Bessenta pojawiły się bezpośrednio po tym, jak MSZ Kataru, który jest głównym mediatorem między Waszyngtonem i Teheranem, poinformowało, że propozycja tego rozwiązania deeskalacyjnego jest rozpowszechniana już w tej chwili między stronami. Irańska ta agencja IRIB News, powołując się na rzecznika MSZ-u, powiedziała, że rozmowy przebiegały pomyślnie. To są rozmowy, pamiętajcie Państwo, nie ze Stanami Zjednoczonymi, czyli pomiędzy Iranem i Omanem, a Oman konsultuje to ewentualnie ze Stanami. Dodał też, że trwające dyskusje koncentrują się na określeniu bezpiecznych tras dla statków wychodzących i przychodzących. Natomiast zarówno przedstawiciele Kataru, jak i USA ostrzegali, że nie osiągnięto jeszcze pełnego porozumienia. Tutaj jest, zresztą przypomina się, że takie komunikaty o tym, że za chwilę już zostanie zawarte porozumienie, pojawiało się wielokrotnie, a nic z tego później nie wychodziło. Rzecznik Kataru został zapytany, powiedział, że nie może podać harmonogramu zawarcia paktu i że skupia się w tej chwili na znalezieniu krótkoterminowego rozwiązania, czyli takiego być może 60-dniowego, żeby unikać dalszej konfrontacji. Więc nie bardzo wiadomo, czy chodzi właśnie o Iran-Oman, czy chodzi o umożliwienie większej liczbie statków przepływania przez cieśninę Ormus. No w każdym razie przełom dyplomatyczny wydaje się zależeć od rozmów właśnie między Omanem i Iranem. Teheran nadal upiera się, że ma prawo kontrolować ruch morski i zatrzymywać statki przepływające przez cieśninę bez jego zgody. No, Stany Zjednoczone nie mają sposobu, żeby wymusić na Iranie zmiany, powiedzmy, tego stanowiska. Zresztą będziemy jeszcze o tym dodatkowo opowiadać. Co więcej, jeżeli doszłoby ewentualnie do ataku, to Islamska Republika zapowiedziała zdecydowany odwet za wszelkie poważne ataki Stanów Zjednoczonych i państwa położonego tam, gdzie chce. Prawdopodobnie oczywiście ten odwet, zresztą wiadomo, czego ma dotyczyć. No, oni tam podali dosyć wyraźnie listę celów. Natomiast tak, to jest jak gdyby coś, co było dzisiaj jeszcze rano, natomiast to się jeszcze nie skończyło. Otóż mamy z takich najnowszych informacji to, że właśnie prezydent USA twierdzi, że Waszyngton i Iran prowadzą bardzo dobre rozmowy. Prowadzimy bardzo dobre rozmowy, nie lubią się tego przyznawać, ale tak to trochę niepokojące. Liczą się tylko działania, a oni chcą zawrzeć umowę. Zobaczymy, co się stanie, jeśli nie zawrą umowy, będzie źle. To jest dosłowny cytat. Teraz tak, jeśli chodzi o Bessenta i Rubio, to już powiedziałem, natomiast mamy ciąg dalszy tej historii. Otóż tutaj irańska państwowa telewizja Press TV doniosła dzisiaj, że rozmowy między Teheranem a Muskatem weszły w nową fazę. Dwustronne porozumienie jest w zasięgu ręki. To od razu mówię, że to jeszcze było wszystko wcześniej, czyli przed tym, co Państwu teraz powiem, tak? Co więcej, stacja twierdzi, że rozmowy mają na celu tworzenie korytarza środkowego, przez cieśninę Ormuz, żeby zapewnić bezpieczną żeglugę, jednocześnie chroniąc prawa Iranu jako państwa nadbrzeżnego. I po uruchomieniu nowy korytarz zastąpiłby zarówno istniejący szlak północny, jak i południowy. No, przecież trzeba pamiętać, że cieśnina ma szerokość zaledwie 34 km, w związku z tym to jest ciekawe, którędy miałby być ten szlak środkowy przeprowadzony, bo ta zajmie się właśnie ta część środkowa jest zaminowana przez IRGC. Natomiast no, z ostatniej chwili dosłownie, tutaj pomimo tego, że no, wszystkie media dzisiaj jeszcze z samego rana, bo teraz już nie jest rano, jest trochę później niż rano, ale z samego rana dzisiaj media były pełne optymizmu, pojawiły się właśnie nawet nagłówki, że dziś będzie deal w Zatoce. Natomiast Donald Trump wkroczył i Donald Trump powiedział, że jeżeli, ponieważ on powiedział coś takiego, że jeżeli nie zawrą, że nie zawrą porozumienia, to zostaną zbombardowani, zaatakowani i tak dalej. Więc ma nadzieję, że zawrą, ale jak nie, to zostaną zaatakowani. Więc jest odpowiedź na to. Irańczycy powiedzieli, że jeśli tak, to oni nie zawrą żadnego dealu. Irańskie media jako pierwsze sypach news się jakby na ten temat powiedziało. Później inni, powołując się na poinformowanego urzędnika, donosi, że ingerencja USA i groźby działań militarnych są to główne powody opóźnienia w osiągnięciu porozumienia z Omanem i już Trump powiedział, no będzie porozumienie w ciągu 48 godzin, po tym jak powiedział, że będzie dzisiaj. No bo dowiedział się, że Irańczycy po prostu wyszli i tutaj urzędnik powiedział otwartym tekstem, głównym powodem opóźnienia w zawarciu porozumienia z Omanem w sprawie cieśniny Ormus jest ingerencja USA i groźby Trumpa. Urzędnik też dodał, dopóki będzie istniała ingerencja USA i groźby ataku militarnego na Iran, zawarcie porozumienia będzie opóźniane. Iran nie zawrze żadnego porozumienia pod naciskiem gruźb. I to jest jak gdyby najważniejszy chyba komunikat dnia, czyli Trump, który nie jest w stanie się powstrzymać od tego, żeby nie pokazać, że oni to wszystko zawierają, bo inaczej on ich zbombarduje, w związku z tym Iran mówi, no to nic nie zawieramy i zobaczmy, jak będziesz bombardował. No i wracamy do punktu wyjścia. Więc jest odłożone na 48 godzin. Jeżeli Trump znowu zacznie grozić, prawdopodobnie zostanie odłożone na kolejne i kolejne i kolejne. Być może Trump się wtedy zdecyduje na atak, Iran odpowie i będziemy mieli ropę po 150 dolarów wtedy. Na razie mamy po 78. Na razie jeszcze rynek jak gdyby nie zareagował negatywnie, przynajmniej do momentu, kiedy Państwu nagrywam, to się jednak ceny zmieniają na ten komunikat. Mamy, proszę Państwa, teraz trzeci temat kolejny. Ja z niego chciałem zrobić temat tytułowy, ale mi to ChatGPT odradził, powiedział, że nie, to nie jest takie sexy i w ogóle i lepiej dać inny temat. W każdym razie zmierzch Trumpa. Dla mnie to jest akurat wyjątkowo ciekawe, bo pojawiają się już w tej chwili analizy, no i zaczynamy, mamy midterm, w związku z tym za chwilę, więc zaczynają się analizy dotyczące jakby osiągnięć bądź braku osiągnięć Donalda Trumpa. Jak to w tej chwili wygląda, jak go traktuje świat, jakie ma osiągnięcia lub tego, czego nie ma. No niestety właśnie ten zmierzch Trumpa to jest chyba najlepiej, to oddaje tą rzeczywistość, ale jeszcze, bo zapomniałem, oczywiście proszę pamiętać, dzisiaj mamy live'a o 19.30, to po pierwsze, a po drugie będzie dzisiaj materiał dodatkowy dla widzów na Spotify'u i na Patronite. Więc tak, no Trump w kwietniu 2025 roku wkroczył do Ogrodu Różanego, jak to bardzo ładnie określono, wymachując plakatem z podwyżkami ceł. I świat no w tym momencie zmroził się, włączyły się w nim wszystkie alarmy, rynki straciły biliony dolarów, wysłannicy wszystkich rządów pospieszyli do Waszyngtonu, 75 rządów rzuciło się do negocjacji, żeby ratować swoje potencjalnie zatopione gospodarki. Niektóre porzuciły starannie właśnie przygotowane środki zaradcze, takie jak to ma Unia Europejska, żeby pospiesznie zawrzeć jakąkolwiek umowę. No więc teraz tak, mamy 16 miesięcy później. Od razu powiedzmy, to są te cła, których właśnie w tej chwili ponad 100 miliardów już Skarb Państwa Amerykański musiał oddać, bo były nielegalne. Otóż 16 miesięcy później ten oszałamiające świat groźby cały czas się piętrzą. Czyli mamy tak, zbrojne wykorzystywanie handlu, czyli wykorzystywanie handlu i ceł jako oręża po prostu w podporządkowywaniu sobie innych państw. Aneksja Kanady, to jest teraz nigdy nie zeszło z agendy. Aneksja Grenlandii. Groźba opuszczenia NATO, groźba unicestwienia Iranu. Więc Te groźby praktycznie Trump generuje w ilości do 3 na tydzień, co najmniej. Natomiast to, na co właśnie zwracają uwagę w tej chwili komentatorzy, i ja się zgadzam z tą obserwacją, że światowi przywódcy są już mniej skłonni do reakcji, ponieważ wiedzą, że po pierwsze Trump jest coraz bardziej ograniczony przez sądy, gdzie przegrywa sprawę za sprawą. Znaczy ja mówię oczywiście o tych sprawach ważnych, szczególnie właśnie tych dotyczących tych nielegalnych różnych ceł. Teraz są przecież te wszystkie cła znowu zaskarżone. Po drugie jest coraz częściej odrzucany przez Kongres, a w każdym razie nie może liczyć na większość republikańską, bo ta większość republikańska jest coraz bardziej chimeryczna, coraz bardziej kapryśna i coraz mniej chce spełniać zachcianki Trumpa, chociaż spełnia niektóre, ale niektórych nie. A jeszcze przecież nie mamy midtermsów, czyli cały czas jeszcze republikanie mają przewagę. Co więcej, no jest, jak właśnie mówi się, że jest ograniczany czy odrzucany przez Kongres, ale również coraz bardziej zwodzony przez Teheran. Te jego kolejne ultimatum rozpływają się w powietrzu. Są coraz, już nie są po prostu na poważnie traktowane nawet przez rynki, prawda? Bo kiedyś rynki panicznie na to reagowały, w tej chwili rynki sobie to biorą, no dobra, no kolejny komunikat Trumpa, poczekajmy 3 godziny, będzie następny, tak? Więc sondaże natomiast spadają cały czas. Więc kiedy Trump ogłosił w zeszłym miesiącu kolejną falę ceł, tym razem w oparciu notabene oskarżenia o łamanie przepisów dotyczących pracy dzieci. I na tej podstawie nakłada cła na Unię Europejską notabene. Więc no tutaj, bo chodzi oczywiście o obejście ograniczeń, które nałożył na niego Sąd Najwyższy, bo tamtych starych ceł już nie może, bo są nielegalne. Więc w tym momencie, jeśli chodzi o specjalistów, którzy byli pytani przez prasę ekonomiczną, na przykład, nie wiem, prezesa francuskiego banku centralnego cytowanego, zresztą w tym kontekście przewidziano, że będzie to miało niewielki wpływ na gospodarkę. Wielka Brytania ogłosiła, że eksporterzy nie odczują skutków. Minister gospodarki Meksyku zbagatelizował to. Powiedział, że jedna taryfa zastępuje inną taryfę, prawda? Już się wszyscy przyzwyczaili. Rynki finansowe, które już zostały całkowicie zobojętniałe są na te kolejne komunikaty Trumpa, no chyba że, nie wiem, powie, że porzuca dolara czy coś, no, coś jeszcze czymś może zaskoczyć, ale na razie te standardowe histeryczne komunikaty są po prostu odrzucane w tej chwili przez rynki, znaczy nie ma jakichś specjalnie dużych reakcji. I to jest najważniejsza rzecz, że wrzawa w mediach społecznościowych, szokowanie, wywołanie paniki, przekształcenie tej paniki, dziękuję za uwagę, w pożądane rezultaty, że ta jego popisowa umiejętność właśnie zaczyna zanikać. Znaczy jakby prezydent, jak to ładnie ktoś dzisiaj napisał, jeden z amerykańskich dziennikarzy, że cały czas ta ambona pozostaje, ale w ławach nikt nie drży, czy coś takiego. Więc krótko mówiąc, tutaj bardzo wielu polityków właśnie pytanych mówią, że, i to oczywiście spoza Stanów Zjednoczonych, mówią, że przyzwyczailiśmy się do tych codziennych komunikatów, nie traktujemy już ich tak poważnie. W kraju Trump nadal dominuje w debacie krajowej, wyznacza kierunek polityki, natomiast no po pierwsze nie udało mu się zmusić kontrolowanego przez republikanów Senatu do utajnienia akt Frankensteina, ani też do uchwalenia podpisanej przez niego ustawy Safe America Act. W tym tygodniu musiał pójść na daleko posunięte ustępstwa, żeby przywrócić nominację Todda Blanche'a na stanowisko prokuratora generalnego. Co więcej, no, za granicą Iran odmawia ustąpienia pomimo co chwila generowanych gróźb i odmawia również ponownego otwarcia cieśniny Ormus na innych warunkach niż własne. Putin bez żadnego problemu prowadzi sobie dalej wojnę na Ukrainie i nie zwraca uwagi na to, że Trump tam mówi, że może się wojna powinna skończyć. Co więcej, Europa przyjmuje ponowne żądania Trumpa dotyczące Grenlandii ze zbiorowym popukaniem się w głowie, zrobieniem kółka w okolicach skroni palcem i tym podobne. Więc jakby wszyscy się już przyzwyczaili, prawda, jest to geopolityka kliniczna i wszyscy wiedzą, że zanim proszki zostały działać, to zostały znowu wygenerowany jakiś kolejny post na True Social. Partnerzy handlowi notabene ignorują te najnowsze cła, w ogóle na nie nie zwracają uwagi. Więc można, niektórzy twierdzą, że świat już jest znużony tą zdolnością Stanów Zjednoczonych, jak ładnie zostało to określone, do destabilizacji. że te groźby już wiadomo, że najczęściej są blefami. Natomiast Trump, można powiedzieć, że jego jedynym celem tych gruźb jest rozkoszowanie się szokiem i przerażeniem, które wywołuje. Czyli wiecie Państwo, to jest trochę tak jak kiedyś Ronald Reagan zażartował w taki sposób, zrobił to raz, wywołując panikę w kraju, ba, panikę w studiu, w którym to nagrywał, bo on powiedział coś takiego, ja nie pamiętam dokładnie sformułowania, ale sens był taki, że właśnie przestaliśmy uznawać Związek Radziecki, rozpoczynamy bombardowanie za godzinę czy coś takiego i tam zaczęli uciekać ci wszyscy prezenterzy, kamerzyści i tak dalej ze studia do schronów, więc krótko mówiąc, więc to był taki jednorazowy żart. Ten taki, że w zasadzie może jeszcze nie tego kalibru żarty, ale podobnego, to generuje w zasadzie rutynowo. Więc że świat jest właśnie znużony tą zdolnością Stanów Zjednoczonych do destabilizacji. Tutaj jeden z takich specjalistów, z jednego z think tanków amerykańskich, już nieważne którego, powiedział, właśnie byłem nieco zaskoczony, jak bardzo jego przechwałki działały do tej pory. Powiedział, że ta na początku ta brawura była skuteczna, ponieważ czerpała z niesamowitej potęgi i głębokiego, długo zgromadzonego kapitału dyplomatycznego Stanów Zjednoczonych. Czyli krótko mówiąc, poprzednio się ludzie przyzwyczaili, że jak Stany Zjednoczone tak mówią, to tak będzie. Natomiast to są rezerwy, które Trump po prostu wyeksploatował. Co więcej, urzędnicy zaczynają dostrzegać, że jest on tyranem i dość łatwo jest go zastraszyć również. Znaczy, on się jakby cofa przed siłą, to też trzeba zauważyć, no tak jak się wycofał przed Chinami. Ubiegłoroczne cła z okazji Dnia Wyzwolenia zostały zniesione w ciągu kilku dni z powodu wyjątków opóźnień. Wysokie cła, którymi groził europejskim sojusznikom w związku z Grenlandią, zostały wycofane w styczniu w Davos w ramach niejasnych ram, których Dania nigdy nie zaakceptowała i nie przyniosły żadnych zmian. Chiny odpowiedziały na jego groźbę 100% ceł, nie mrugając okiem, a następnie wykorzystały swoją kontrolę nad minerałami ziem rzadkich i wstrzymanie zakupów soi z USA, żeby zmusić Waszyngton do wycofania się. I to jest ta notabene postawa, to jest coś, czego nauczyły się również inne rządy. Teraz prezydent Brazylii da Silva zignorował 50% cła, mające na celu utrudnienie śledztwa w sprawie byłego prezydenta Bolsonaro. No i w tej chwili, jak twierdzą amerykańscy specjaliści, że nigdy erozja władzy Trumpa nie była tak bardzo oczywista jak w czasie wojny w Iranie, gdzie Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce, rozpoczęły kampanię bombardowań, która doprowadziła co prawda do odejścia na drogę do Jerozolimy najwyższego przywódcy kraju i innych wysokich rangą urzędników. Ale sam reżim pozostał nienaruszony, a nawet zdecydowanie wzmocniony. Wprowadził żelazną kontrolę nad cieśniną Ormus, czego wcześniej nie robił, przypomnijmy. Trump wystosował potem lawinę ultimatów. Żądał od Iranu po pierwsze otwarcia cieśniny, po drugie jeszcze powiedział właśnie, groził unicestwieniem irańskiej cywilizacji. Natomiast cieśnina pozostaje zamknięta, Iran nie ugiął się, Trump natomiast zmienił swoje cele, już celem nie jest zmiana reżimu, nie wiadomo jak z irańskimi zapasami wzbogaconego uranu, on to powtarzał 50 razy dziennie, a teraz się okazuje, że nawet jednego celu, czyli otwarcia cieśniny Ormus, nie jest w stanie uzyskać i zagwarantować, nawet pod groźbą użycia siły. Więc to wszystko wysyła następujący sygnał do Irańczyków, jak wskazują się specjaliści, i moim zdaniem to jest też bardzo słuszna teza, że po prostu Trump sprawia wrażenie osoby zdesperowanej i zachowuje się w sposób zdesperowany i histeryczny, jeśli chodzi o zarządzanie tym kryzysem. Tym bardziej, że te jego generowane co chwila komunikaty, które torpedują jego własne wysiłki, taka rozpaczliwa chęć pokazania, że te rozmowy są, bo się Iran boi, bo Iran błaga o porozumienie i tak dalej. Co prawda wszyscy inni uczestnicy tego procesu, pamiętajmy, że nie jest tutaj tylko Iran, to są również pośrednicy, którzy nie mają żadnego problemu, żeby mówić jak jest. No przeczą temu wszystkiemu, tak? Przeczą, że jakieś rozmowy się odbywały, przeczą temu, że Iran o cokolwiek prosił czy błagał. Te rozmowy realizują cele irańskie i irańską, jak gdyby, rację stanu, a nie amerykańską, przynajmniej jeżeli chodzi o rezultat. Irańczycy zresztą to widzą, w związku z tym widzą słabość i widzą to, że ta desperacja jest coraz większa. Prawda, ludzie zdesperowani, szczególnie mocno niestabilni, są jeszcze bardziej niebezpieczni, no ale Iran jakby ma to chyba wkalkulowane w swoje ryzyko. To jest tak, że jeden z pytanych dzisiaj przez Washington Post, pan Neumann, to jest ambasador USA w Afganistanie, Bahrajnie, Algierii i tak dalej, był za czasów Busha między innymi tym ambasadorem, powiedział coś takiego. Pomiędzy groźbami, bombardowaniami, a następnie wycofaniem się daje to Irańczyków do zrozumienia, że jest zdesperowany. Jako doświadczeni negocjatorzy, doświadczonych negocjatorów oznacza to, że nie musicie obniżać ceny. Przy takim sposobie negocjowania Trumpa nie dałbym mu pieniędzy na pójście na targ z dywanami. No tak. Więc to zastraszanie Trumpa nie wciągnęło również i nie robi już wrażenia na krajach europejskich i nie wciągnęło również krajów europejskich w kampanię przeciwko Iranowi. Zagroził on, przypomnijmy, Hiszpanii całkowitym embargiem handlowym po tym, kiedy odmówiła pomocy. Potem naciskał na Wielką Brytanię, Francję i Niemcy, żeby ponownie nałożyły sankcje ONZ i zasugerował, że może nie wywiązać się z zobowiązań Ameryki wobec NATO. Natomiast sojusznicy odmówili głębszego zaangażowania się w wojnę, a niektóre kraje, mianowicie Hiszpania i Włochy, po prostu zamknęły bazy amerykańskie dla Amerykanów, notabene, albo też przestrzeń powietrzną. Potem, kiedy Trump zagroził zerwaniem handlu z Hiszpanią, urzędnicy europejscy wydawali się być bardziej skłonni zignorować te komentarze jako retoryczną propagandę, ponieważ wiadomo było, że wybuch nie wywołałby żadnych skutków, gdyby został całkowicie zignorowany, ale jeden z dyplomatów wypowiadających się anonimowo mówi, że ta nieprzewidywalność, oni nie mówią niestabilność, ale to chyba jest prawidłowe słowo, Trumpa utrudnia takie kalkulacje. Powiedział tak, to może być trudne, ponieważ on nie wiadomo, jak to ładnie powiedział, nie zawsze stchórzy. No, w ten sposób. Ku zaskoczeniu zresztą swojej bazy America First, która poczekiwała redukcji etatów, a nie awanturnictwa zagranicznego, rozmieścił armię USA za granicami bardziej agresywnie niż którykolwiek z ostatnich prezydentów. Porwał wenezuelskiego prezydenta. Notabene prezydent będzie miał dopiero w przyszłym roku proces, ten właśnie Maduro. Co więcej, wydał rozkaz przeprowadzenia dziesiątek ataków na rzekome statki z narkotykami na Karaibach i Pacyfiku, co podobno nie przyniosło skutku, tym bardziej, że kartele podobno nie używają tych łodzi do przewożenia tego, co miało być blokowane i to od jakiegoś czasu, jak przynajmniej tam był jeden z jakichś wywiadów chyba w Washington Post albo New York Times, już nie pamiętam, opisywano tam w każdym razie, że ci szeryfowie z tych hrabstw przybrzeżnych są wdzięczni, bo to jednak ogranicza aktywność przemytników, natomiast tam się wskazuje, że kartele używają takich łodzi quasi podwodnych, takich częściowo zanurzonych, a w ogóle większą część to transportują drogą lądową, a nie właśnie tymi łódkami. No ale to jest inna sprawa. Poza tym przypomniano też Trumpowi, że wysłał oddziały Gwardii Narodowej na patroli w Waszyngtonie. Tam ktoś dzisiaj albo wczoraj pisał, że tam $1.5 miliarda prawie wydano na te właśnie jego demonstracje przenoszenia Gwardii Narodowej. Już nie pamiętam z jakiej okazji. W każdym razie jego represje wobec imigrantów wpędziły amerykańskie miasta w chaos. Zamaskowani agenci federalni wkraczali do miejsc pracy, do sądów. Naloty, które niekiedy kończyły się odesłaniem do Jerozolimy, w tej chwili licznymi śledztwami przeciwko tym funkcjonariuszom i oczywiście, co najważniejsze, no skompromitowaniem całego programu, który, przypomnijmy, na początku kadencji cieszył się ogromnym poparciem społecznym, jak na przynajmniej programy takie, zyskiwał, krótko mówiąc, wsparcie ponadpartyjne, a nie tylko i wyłącznie partii rządzącej. Natomiast nawet ta gotowość do użycia siły nie zyskuje dla niego dawnego szacunku. Coraz częściej urzędnicy i politycy zarówno w kraju i za granicą są skłonni kwestionować groźby Trumpa lub też je ignorować. Tutaj wskazuje się, że Europa jest zauważalnie mniej podatna na panikę. Rządy europejskie coraz bardziej rozróżniają między retoryką Trumpa a polityką, którą realizuje, która się po tej retoryce wyłania i to są dwa różne komunikaty. I ten schemat sięga też do Zatoki Perskiej, gdzie urzędnicy przyzwyczaili się do stylu zawierania umów przez Trumpa, potem ich łamania natychmiastowego. Przypomina się właśnie, że najpierw zostaje ogłoszony cywilny program nuklearny dla Arabii Saudyjskiej, Potem Trump publikuje coś, czego nie ma w tej umowie, że jest to uzależnione od przystąpienia Arabii Saudyjskiej do porozumienia Abrahama, czyli niczym się to nie różni od tego, czego żądał Biden, ale Biden nie ogłaszał, że cokolwiek zawarł. Więc no, urzędnicy saudyjscy uznali to oświadczenie za zaskakujące i irytujące, tym bardziej, że wcześniej, prawda, no, pochwalili się w kraju, że to zawarli. W związku z tym to jest jeszcze dodatkowe upokorzenie dla nich. Więc no teraz wskazuje się właśnie, że takie irytujące, niespójne posunięcia, niedotrzymywanie własnych umów, łamanie umów, zanim jeszcze nawet ten atrament nie wysechł, stało się po prostu normą. Ale wiecie Państwo, to powoduje, że tak naprawdę nawet jeżeli zostanie podpisane jakieś porozumienie w sprawie ciśniny Ormus, to jestem przekonany, że Iran nawet na sekundę nie zdejmie palca ze spustu i będzie gotów do natychmiastowego wznowienia działań wojennych, bo wie o tym, że no, nie można wierzyć w to, co Trump podpisuje. Państwa, to jest taka krzywda, którą on robi amerykańskiej wiarygodności, amerykańskiej dyplomacji, która jednak budowała sobie tę wiarygodność taką czy inną, nawet jeżeli nie w stosunku do wrogów, to przynajmniej w stosunku do sojuszników przez lata. Bardzo często z trudem, prawda, tak jak właśnie z Saudami. No i to się wszystko idzie jak gdyby do kosza. Jak się ładnie określa, że przywódcy dalej schlebiają Trumpowi, zwłaszcza prywatnie, ale już nie są skłonni do ustępstw, których on oczekuje. I to jest podobno właśnie instrukcja obsługi dla Trumpa, która funkcjonuje w Unii Europejskiej. To jest tak, że Grenlandia była punktem zwrotnym, ponieważ groźby Trumpa, inwazji natychmiastowej, wyparowały w obliczu zjednoczonej europejskiej opozycji. Zresztą tego wysłania może symbolicznego wojsk NATO europejskich tam na ćwiczenie, ale mniej symbolicznego już samej Danii, no i zapowiedzi, że będą bronić do ostatniego. Czyli krótko mówiąc, jeżeli Amerykanie chcą zajmować, to muszą się przygotować na wojnę. I to na wojnę z NATO, a właściwie z Europą, więc jakiś absolutny paradoks. Więc no i tego już Trump, znaczy tego na pewno nawet Republikanie nie byliby w stanie zaakceptować ani zrozumieć. Chiny też pokazały, że opór przeciwko Stanom Zjednoczonym może skłonić Trumpa do zmiany decyzji. Podobnie Brazylia. Co więcej, natomiast inny komunikat, który się pojawił, który pokazał notabene fatalną dyplomację Ursuli von der Leyen, ponieważ jak się okazuje, ustępstwa Europy wobec początkowej ofensywy handlowej Trumpa doprowadziły do kolejnych żądań z jego strony. Natomiast wszyscy ci, którzy się postawili, jakoś wygrali te starcia. No więc analitycy twierdzą, że nauczenie się wyciszania gruźb Trumpa niekoniecznie ułatwi mu resztę kadencji. Może sprawić, że notabene, że sytuacja będzie coraz mniej przewidywalna. Tutaj niektórzy twierdzą, trumpolodzy, bo to już chyba tak trzeba powiedzieć, że największym problemem będzie moment, kiedy on utraci przewagę w izbach. Jeżeli rzeczywiście utraci przewagę w Izbie Reprezentantów, nie wiadomo czy w Senacie to jeszcze się zobaczy, że tak powiem, ale Izba Reprezentantów zdaje się być prawie że pewna, no to wtedy będzie wściekły, ponieważ utraci połowę przynajmniej swojego potencjału. Nie wiadomo czy go ma, no ale jest w stanie coś tam jednak przez ten kongres przepychać i będzie tym bardziej szukał sposobów na różnego rodzaju ryzykowne, bądź być może pozaprawne działania, tylko po to, żeby sobie to po prostu skompensować to upokorzenie, że już nic nie może, krótko mówiąc. Nie ma na to nie ma pigułki, w ten sposób. No i tak to wygląda, proszę Państwa. W związku z tym, czy jest to zmierzch Trumpa? Moim zdaniem tak, to znaczy Trump się, że tak powiem, tymi swoimi działaniami na pewno całkowicie skompromitował, ale też zlikwidował wiarygodność swoich zarówno zobowiązań tych przyjaznych, jak i tych gruźb nieprzyjaznych. Czyli krótko mówiąc, słowo Stanów Zjednoczonych już przestało znaczyć to, co znaczyło kiedyś i znaczy dużo mniej. Powstaje pytanie dla mnie najciekawsze, czy gdyby Vance został kolejnym prezydentem, a na razie z sondaży wynika, że to Vance naprawdę zostanie kolejnym, jeżeli oczywiście Trump go nie utrąci, bo on może z zazdrości czystej tego Vance'a zatopić. No, Rubio nie będzie mocnym prezydentem, to prawie na pewno, natomiast chociaż na pewno będzie prezydentem, który będzie potrafił pracować z kongresem. Ma doświadczenie i to bardzo duże, natomiast gdyby Vance został kolejnym prezydentem, to powstaje pytanie, czy będzie w stanie w ogóle odbudować chociaż część tego, co Ameryka straciła w czasach Trumpa. Proszę Państwa, kończymy temat trumpowski, ale nie wychodzimy jeszcze ze Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych trwa coś, co jest dzisiaj na pierwszych stronach gazet. niezwykle zażarta walka wśród demokratów i u demokratów, prawie że wojna domowa, która się w tej chwili przetacza przez partię demokratyczną. Prawdę powiedziawszy, to jest oczywiście, walka ma w zasadzie dwa bieguny. Znaczy ma dwa bieguny, ale ma dwie takie linie, które dzielą ten demokratów. Pierwsza to jest stary establishment, czyli ten, który się uwłaszczył na tej partii demokratycznej już dawno temu i który sobie prowadzi politykę, prawdę rzekłszy, bardzo często do złudzenia przypominającą republikanów, czyli można powiedzieć tacy centryści, którzy w zasadzie są, jest partia władzy, krótko mówiąc, a nie czegokolwiek innego. Natomiast bardzo mocno aideologiczna, to znaczy nie adresująca w zasadzie postulatów, wszystkim postulatów społecznych całej bazy demokratycznej, bądź znacznej jej części. Ale druga linia jest jeszcze ciekawsza, to jest tak naprawdę przeciwko lobby państwu położnego tam, gdzie chce, albo za tym lobby. Mamy w tej chwili w Michigan, dzisiaj ma być wybrane, dzisiaj miał być, znaczy wczoraj został wybory, teraz jest liczenie głosów, ma być wybrany kandydat z ramienia demokratów na kluczowe miejsce w Senacie. Zmierzyli się tutaj reprezentantka Haley Stevens, którą, jak się określa, o poglądach umiarkowanych, ale prorzymiańska do bólu. Co więcej, na jej kampanię pewna niewymieniana z nazwy organizacja, która zajmuje się lobbingiem na rzecz państwa położnego tam, gdzie chce, wydała, zdaje się, ponad 30 milionów dolarów. I ona walczy z Abdulem al-Saidem, byłym urzędnikiem spraw zdrowia publicznego i ulubieńcem progresistów, czyli postępowców. Teraz ten zwycięzca zmierzy się z republikaninem Mike'iem Rogersem, który nie miał kontrkandydata w swoich prawyborach, po prostu został nominowany przez partię. Więc to jest tak, że no, był kongresmenem z Michigan, nieznacznie przegrał swoją kampanię do Senatu w 2024, w tym roku natomiast uzyskał poparcie Trumpa i no, nie wystawiono innego kandydata. No więc wtorkowe prawybory wywołały kolejne napięcia w Partii Demokratycznej. Na tle, krótko mówiąc, no to już jest głębszy podział, tak? Na tle tożsamości politycznej partii, przede wszystkim poparcia dla państwa położnego tam, gdzie chce i roli pieniędzy w polityce. To jest tak, że senator Gary Peters, który demokrata, ogłosił w styczniu 2025 roku, że nie będzie ubiegał się o trzecią kadencję, no i pojawił się nam wyścig. Te chaotyczne prawybory demokratów w Senacie ograniczyły się właśnie do Stevens i El-Said na początku lipca, kiedy senator stanowa McMorrow również wycofała się z udziału w wyborach. No więc mamy w tej chwili, demokraci w Michigan stają przed wyborem między przeciwnymi biegunami sceny politycznej, establishmentem dotychczasowym, a progresywną lewicą. Lider mniejszości w Senacie, Chuck Schumer z Nowego Jorku, ten, który notabene nie chciał poprzeć i popierał kontrkandydatów dla Mandaniego, Mandani wygrał, przypomnijmy, i demokraci z establishmentu poparli panią Stevens, twierdząc, i to jest jedyny chyba argument racjonalny, że to, że jest centrystką, to pomogło przejąć kontrolę nad okręgiem wyborczym, który był okręgiem Partii Republikańskiej w 2018 roku, a to jest jeden z tych właśnie stanów wahających się, prawda? Przeważa w jedną albo w drugą stronę. Natomiast postępowi ustawodawcy, w tym oczywiście niezatapialny Bernie Sanders, kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez, to będzie już chyba niekwestionowany lider progresistów, prowadzili i prowadzą kampanię na rzecz Al-Saida, który startuje w oparciu o program, który między innymi obejmuje Medicare for All, prawda, czyli opiekę medyczną dla wszystkich. Stevens nie popiera jednolitego systemu opieki zdrowotnej. Oboje kandydaci różnią się również w kwestii zarządzania władzą korporacji i finansowania kampanii. No więc podobne bitwy ideologiczne toczyły się w tegorocznych prawyborach demokratów w wielu stanach, przynosząc mieszane rezultaty. W większości przypadków, jeżeli chodzi o poparcie dla bardzo pożytecznej i w ogóle cudownie, że taka jest jedynego lobbingu na rzecz jedynego kraju zagranicznego, bo w Stanach nie wolno lobbować na rzecz, w wyborach na rzecz innych krajów, ale jeden kraj to jest gwiazdeczka, że jest wyłączony z tego. No więc była nawet taka sytuacja w Nowym Jorku, gdzie starło się, to jest, proszę Państwa, to jest przepiękne, starło się dwóch ewidentnie Rzymian, tak? Z dziada, pradziada, z pochodzenia, z identyfikacji, ze wszystkiego. I jeden z nich powiedział o drugim, że tamten drugi dostał kasę z iPaku. I tamten drugi przegrał. To jest dopiero ciekawostka. Oczywiście to nie jest regułą, ale to też pokazuje, że tam już dyskusja w zasadzie sprowadza się do tego. Czyli kto jest finansowany przez państwo pożyteczne tam, gdzie chce, a kto nie jest. To nie znaczy, że oczywiście to działa za każdym razem. Teraz ostatnio w jednym z okręgów znowu kandydat sfinansowany też za bardzo wielkie pieniądze właśnie przez AIPAC wygrał. Ja mówię o demokratach cały czas, czyli wewnętrznych wyborach, prawyborach u demokratów. Chociaż nie jakąś ogromną przewagą głosów. No w tej chwili w Michigan, zaraz państwu powiem dokładnie, no w tej chwili, kiedy nagrywam ten program, to El Said prowadzi mniej więcej 24 tysiącami głosów. Ma 704 753 do 680 323, czyli on ma 48,8%, 47,1% ma właśnie pani Stevens, więc przewaga jest, ale jest niewielka. To też warto powiedzieć, więc nie wiadomo, kto wygra. Natomiast no, żaden podział ideologiczny w prawyborach do Senatu nie był prawdopodobnie bardziej wyraźny niż tym właśnie stanowiska obu kandydatów w sprawie państwa pożnego tam, gdzie chce. El Said generalnie określa to, co robi państwo pożne tam, gdzie chce, za politykę zero emisji CO2 ze strony lokalnych mieszkańców. I domaga się, żeby Stany Zjednoczone zaprzestały pomocy wojskowej w tej jakże ambitnej i proekologicznej inicjatywie. Oczywiście jesteśmy na pełnym kalangu, państwo wiecie, o czym mówimy. Natomiast on zakrytykował przede wszystkim Stevens za wsparcie, jakie otrzymała właśnie od Super PAC-u, tejże amerykańskiej partii, znaczy amerykańskiego lobby na rzecz państwa pożnego tam, gdzie chce. W sumie, żeby ją wybrać, to potężne lobby wydało ponad 30 milionów dolarów na kampanię. Nawet ten El Said powiedział, że ta pani to generalnie jest garnitur plus konto w AIPAC-u, więc czy tam konto bankowe w AIPAC-u, jakoś tak to powiedział. W każdym razie ona natomiast oświadczyła, że popiera państwo pożne tam, gdzie chce i nie postrzega tej wojny jako... I w ogóle tam nie było żadnego tej polityki zeroemisyjności CO2. W lipcu zresztą głosowała przeciwko poprawce blokującej pomoc wojskową dla państwa pożnego tam, gdzie chce. Okazjonalnie podobno zdarzało jej się, ale tutaj już nie było cytatów, że zdarzały się skrytykować Yahu Natana, ale bardzo łagodnie. No więc El Said i Stevens wymienili się obelgami podczas debaty w mediach społecznościowych i wywiadach. W ostatnich tygodniach El Said został oskarżony o seksizm, a w reklamach atakujących go ponownie pojawiły się wcześniejsze krytyczne uwagi. Jego pod adresem kobiet liderek, taki jak gubernator Gretchen Whitmer. W jednym z kontrowersyjnych właśnie komentarzy El Said opisał Stevens jako kobietę, o właśnie, kobieta czy tam garnitur z dużym kontem bankowym AIPAC-u. Więc mam nadzieję, że może znajdą sposób, żeby nauczyć się jak składać dwa spójne zdania, bo podobno z tym akurat ma problem. W wywiadzie dla Washington Post natomiast powiedział, że ci, którzy próbowali przedstawić go jako seksistę, posługiwali się utartym stereotypem na temat mężczyzn z pochodzenia z Bliskiego Wschodu. Stevens przedstawiła El Saida jako próżnego i mającego większe ambicje polityczne, a w związku z tym osobę, która odciągnie go od pracy dla mieszkańców Michigan. Powiedziała, że jest jedyną osobą na tej scenie, która nie ma agenta talentów, który próbuje namówić na płatne przemówienia. Nie wiem, o co dokładnie chodzi. W niedawnym poście w końcu oskarżyła El Saida o chęć zrzucenia winy za wszystkie swoje problemy na Rzymian. No więc to jest tak, natomiast głos Steven stał się natomiast przedmiotem intensywnej dyskusji. W nagraniu, które jest wiralowe, ona powiedziała wyborcom: zamierzam to zrobić z odrobiną radości, odrobiną entuzjazmu, odrobiną energii, odrobiną determinacji. No więc to wywołało gigantyczną falę komentarzy na temat jej po pierwsze akcentu, a po drugie autentyczności. Nawet El Said zaapelował w pewnym momencie do swoich zwolenników, żeby przestali się z niej naśmiewać i naśmiewać z rzeczy, które nie mają nic wspólnego z jej polityką. No ale oczywiście w tym bardziej się zaczęli naśmiewać, więc mamy taką sytuację. Notabene, proszę Państwa, to jest jeszcze ciekawa inna rzecz, bo abstrahując od tego, że ja oczywiście, jak się łatwo domyślić, wiadomo komu tutaj kibicuję w tym wyścigu, ale to jest z punktu widzenia taktycznego wcale nie musi być dobrym posunięciem. Otóż no, ten establishment demokratów, i to jest ważne, ma jeden ważny argument, że to jest ten właśnie tak zwany swingujący stan, prawda? Ten, który się, że tak powiem, Raz z jednymi, raz z drugimi. I problem polega na tym, że kandydat, który jest taki jak El-Said, który jest bardzo popularny wśród właśnie tych postępowych demokratów i na pewno odpowiada dużo bardziej potrzebom tego elektoratu demokratycznego, czyli nie będzie można mu zarzucić nieautentyczności, nierealizowania, znaczy oczywiście zobaczymy, jak to będzie robił, no ale w każdym razie na razie wygląda na to, że będzie dużo lepiej służył demokratom niż komukolwiek, ale z drugiej strony ma mniejsze szanse w pokonaniu republikanina, bo na pewno nie odbierze głosów republikanom. Z drugiej strony, i to jest też istotne to w tym myśleniu, i to jest ważny argument za tą panią Stevens. Natomiast z drugiej strony mamy, i to jest też przywoływane przez niektórych komentatorów dzisiaj, że podobną argumentację przywoływano przy okazji Kamali Harris. Że Kamala Harris, szczególnie właśnie przez to, to znowu chodzi o państwo położone tam, gdzie chce. Jej polityka w tamtym czasie, jej wypowiedzi doprowadziły do takiego wyalienowania z takiej części demokratów, że oni po prostu nie zagłosowali, nie poszli do głosowania. Czyli co z tego, że była bardziej centrystyczna niż, nie wiem, byłaby Ocasio-Cortez chociażby, czy nawet sam Biden, gdyby jeszcze dalej startował, ale zraziła do siebie bazę wyborczą. I w tym momencie, jeżeli mamy taką sytuację, że ona ma w tej chwili, że w sumie no, na tych demokratów w tym prawyborach w tej chwili przy 91% już podliczonych głosów mamy 1 300 000, 1 400 000 mniej więcej tysięcy głosów. No oczywiście w prawyborach, więc normalnie będzie więcej. No na Stevens w tej chwili 689 tysięcy. No ale z drugiej strony, a jakby te 700 tysięcy na El-Saida nie poszło do wyborów, albo połowa z nich, to co z tego, że pani Stevens ma szansę zdobyć paręnaście czy parędziesiąt tysięcy nawet głosów republikanów, jak straci kilkaset tysięcy demokratów, więc to nie jest taka prosta kalkulacja, tak? Jakby się mogło wydawać. Dobra. Proszę Państwa, no mamy temat kolejny, mamy coraz poważniejsze spięcie w relacjach między Brazylią i Stanami Zjednoczonymi. Otóż administracja Trumpa poinformowała o cofnięciu wizy ambasadorowi Brazylii, co w zasadzie uniemożliwia mu pełnienie funkcji dyplomatycznej w związku z eskalacją sporu dyplomatycznego o ingerencję USA w październikowe wybory w Brazylii. Zresztą tą interwencję nieukrywaną i jawną, żeby nie było wątpliwości. To działanie, jak powiedział Departament Stanu, ma charakter wzajemny. Po tym, jak Brazylia opóźniła formalne zatwierdzenie kandydata Trumpa na ambasadora USA i odmówiła wiz kilku amerykańskim urzędnikom. Dany Perez, polityk z Florydy, sojusznik Trumpa, nominowany na to stanowisko w czerwcu, nie może objąć stanowiska, ponieważ rząd Brazylii wstrzymał formalne zatwierdzenie, czyli agrément, wymagane do pełnienia funkcji ambasadora. Brazylia zasygnalizowała, że może opóźnić zatwierdzenie do czasu październikowych wyborów, pozostawiając Stany Zjednoczone bez ambasadora w Brazylii, który no, może odegrać, jak wiecie Państwo, kluczową rolę w wyborach. Państwo znacie pewnie stary dowcip, zresztą pochodzący z Ameryki Środkowej, dlaczego w Stanach Zjednoczonych nigdy nie było zamachu stanu, dlatego, bo w Stanach Zjednoczonych nie ma amerykańskiej ambasady. Więc tutaj brak ambasadora, czyli tego, który by kierował pewnymi działaniami, jest istotny. Stany Zjednoczone nie wydalą ambasadora Brazylii, powiedział urzędnik Departamentu Stanu, natomiast no ten ruch pozbawia ambasador ważnej wizy, którą Stany Zjednoczone przywrócą, jeśli Brazylia zatwierdzi wniosek Pereza. No nie wiadomo, jaki jest w tej chwili praktyczny skutek cofnięcia wizy, która generalnie uniemożliwia posiadaczowi wjazd lub powrót do Stanów Zjednoczonych na ambasadora, który już przebywa w Waszyngtonie, chyba że w kolejnym kroku napuszczą ICE na ambasadę. No więc tutaj urzędnik powiedział, Stany Zjednoczone chcą utrzymać normalne, produktywne i przejrzyste stosunki z Brazylią, ale zasadą jest wzajemność. Rząd Brazylii potępił decyzję USA, uznając uzasadnienia Waszyngtonu za fałszywe, oskarżając o naruszenie norm dyplomatycznych poprzez publiczne mianowanie kandydata na ambasadora przed formalnym zwróceniem się do Brazylii o zgodę. Powiedział też, że posunięcie to jest częścią celowej eskalacji wrogich działań motywowanych ideologicznie. Departament Stanu poinformował, że Brazylia odmówiła wydania wiz delegacji, która planowała w marcu udać się do zakładu wydobywania minerałów krytycznych, a także wysokiemu rangą urzędnikowi USA do praw człowieka, który przybył do Brazylii w ramach rutynowej podróży. No, ten ci... Jeżeli chodzi o wysokich rangą urzędników USA do spraw praw człowieka, ja rozumiem, że to jest tego urzędu, który zajmuje się sianiem pokoju na całym świecie, no bo to tak mniej więcej wygląda. Więc to jest kolejny cios naprawdę w to ingerowanie. Znaczy, jeżeli Brazylia jakby... Znaczy, nie można odmówić pewnego humoru w tej całej sytuacji. Otóż Brazylia poinformowała, że urzędnikowi odmówiono wizy, ponieważ zamierza on podważać system wyborczy Brazylii, podejmując niedopuszczalną próbę ingerencji w proces polityczny kraju. No mówię, że Langley, no to jest jak jeden, jak 2 plus 2, 4. W każdym razie ten cały spór pojawia się w momencie pogorszenia się relacji między Waszyngtonem a Brazylią. Da Silva oskarżył Waszyngton o ingerencję w nadchodzące wybory w kraju w październiku, podczas gdy administracja Trumpa twierdzi, że brazylijskie władze niesprawiedliwie atakują konserwatystów i ograniczają wolność słowa. No więc niby te napięcia się przez chwilę obniżyły, kiedy się w maju spotkał Da Silva z Trumpem. Natomiast no, generalnie Trump wielokrotnie i w ogóle Stany Zjednoczone krytykowały rząd Da Silvy, nałożyły na niego 50% cła i sankcje, twierdząc, że poluje na czarownicę przeciwko konserwatystom w kraju. Chodzi o byłego prezydenta Bolsonaro, który został skazany już prawomocnym wyrokiem za udowodnioną, co do tego nie ma wątpliwości, próbę dokonania zamachu stanu. Zresztą Da Silva miał być odesłany, Da Silva i przewodniczący Sądu Najwyższego mieli zostać przy okazji tego zamachu stanu odesłani na drogę do Jerozolimy. Ten zamach stanu się nie udał głównie ze względu na to, że generałowie nie za bardzo chcieli się w to bawić, ale to, że były spotkania, że rozkazy były wydane, że było to zaplanowane, no zostało to dosyć dobrze udokumentowane. No więc i Stany Zjednoczone chcą, żeby no, w takim przypadku, jeżeli to miał być słuszny zamach stanu, to nie powinno się go nikogo tutaj skazywać. W każdym razie, znaczy od razu Państwu powiem, że ponieważ przywoływano analogię z tym szturmem na Kapitol, gdzie Trump ułaskawił wszystkich szturmujących, więc to, i to w tym samym czasie się mniej więcej odbywało. W związku z tym tutaj ten związek między tymi decyzjami, czyli tym ułaskawieniem i w tym samym czasie żądaniami, żeby Bolsonaro, wtedy jeszcze był proces, prawda, wypuścić, uniewinnić i tak dalej, no było oczywiste. Znaczy, najstarszy syn Bolsonaro w tej chwili kandyduje przeciwko Da Silvie, natomiast Trump również mógłby wykorzystywać kwestię właśnie, no przede wszystkim zorganizowanej przestępczości, która też jest problemem dla Brazylii, zresztą dla wszystkich krajów Ameryki Środkowej i Południowej. Co więcej, ostatnio właśnie Stany Zjednoczone uznały dwie największe brazylijskie grupy przestępcze, czyli Primeiro Comando de Capital i Comando Vermelho, jako zagraniczne organizacje terrorystyczne. Zresztą bardzo słusznie. Tyle tylko, że no ta walka, powiedzmy, przedwyborcza jest, po pierwsze, jest kluczowa, bo to jest jednak kraj BRICS-u. Jak nie będzie Brazylii w BRICS-ie, to będzie to wielki cios dla tej organizacji. Poza tym no, Brazylia prowadzi dość niezależną politykę od Stanów Zjednoczonych. Natomiast większość krajów Ameryki Środkowej i Południowej, w które Trump się zaangażował w kampanię wyborczą, właśnie w ingerencję, w tych krajach wygrali kandydaci Trumpa. Co prawda w Kolumbii znowu Gustavo Petro, odchodzący prezydent, po raz kolejny oskarżył już urzędującego prezydenta o sfałszowanie wyborów ostatnich, no ale to już jest zupełnie, no ale on był prezydentem, więc jak to się stało, że sfałszowano wybory, jak on to nadzorował, no ale to już jest zupełnie inna historia. Proszę Państwa, i mamy temat kolejny. Ja opowiadałem Państwu wczoraj o tym, że Japonia opublikowała taki raport swój o bezpieczeństwie. Tam wskazano między innymi, że jednym z zagrożeń jest tworzenie się takiej osi, prawda, Fenian, Pekin, Moskwa, co jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Japonii. No więc mamy już reakcję Korei Północnej. Korea Północna zagroziła Japonii, zagroziła krokami militarnymi w związku, jak powiedziała, z remilitaryzacją Japonii. Korea Północna oświadczyła, że w odpowiedzi na rosnący potencjał obronny Japonii będzie dążyć do wykorzystania bliżej nieokreślonych dodatkowych opcji militarnych, oskarżając Tokio o rozbudzanie ambicji państwa zbrojniarzy wojennych. No, przypominając historię Japonii. Kim Yo-jong, siostra północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una, coraz bardziej jest prawdopodobne, że ona może być ewentualnie następcą, powiedziała, że Fenian nie pozostaje biernym obserwatorem tego, co określiła jako przyspieszoną transformację Japonii w potęgę militarną. Zresztą zgodnie z oświadczeniem opublikowanym oficjalnie przez oficjalną Koreańską Centralną Agencję Informacyjną. Kim powiedziała: posiadanie przez Japonię państwa zbrojniarzy wojennych zdolności do ataku wyprzedzającego stanowi poważne zagrożenie dla globalnego pokoju i bezpieczeństwa. Chodzi oczywiście o starania Tokio do pozyskania zdolności do uderzeń dalekiego zasięgu. To te zakupy Tomahawków i tak dalej, ale zdaje się, że również i innych. Korea Północna powiedziała: sprawi, że Japonia poczuje, że jej bezpieczeństwo stało narażone na większe ryzyko z powodu ich chciwości. Dodała: powinniśmy sprawić, by żałowali. Kim przytoczyła niedawny test japońskiego pocisku manewrującego dalekiego zasięgu Tomahawk produkcji amerykańskiej oraz udział Japonii w ćwiczeniach wojskowych pod dowództwem Stanów Zjednoczonych odbywających się na Filipinach, jako dowód na przyspieszenie ekspansji militarnej Tokio. Więc oświadczenie to, notabene, proszę zwrócić uwagę, że i tak Korea Północna rzadziej produkuje te swoje groźby, no ale to oświadczenie stanowi najnowszą próbę Pchenjanu potępienia największej rozbudowy potencjału militarnego Japonii od czasów II wojny światowej, przy jednoczesnym uzasadnieniu dalszego rozwoju własnej broni jądrowej i pocisków balistycznych. Korea Północna zresztą często przedstawia tę zacieśnioną współpracę w zakresie bezpieczeństwa na linii właśnie USA, Japonia i Korea Południowa jako przygotowanie do inwazji na Koreę Północną. Waszyngton i sojusznicy te zarzuty odrzucają. No więc ta nowa strategia Tokio z jej punktem centralnym są pociski Tomahawk. To jest broń, która ma być będzie na wyposażeniu Tokio i jest to środek odstraszający od agresji strony rywali, takich jak Chiny i Korea Północna. Japonia złożyła zamówienie w USA na około 400 pocisków. Tych pocisków nie dostała. Stany Zjednoczone, jak ja już informowałem kiedyś, poinformowały, że nie mogą na razie się wywiązać ze zobowiązań i że będą przesunięte te dostawy, no bo sami wystrzelali się z nich. W każdym razie Japonia ma dostać około 400 rakiet, które mają zostać dostarczone do marca 2028 roku, przynajmniej formalnie. Do kiedy, to nie wiadomo. Natomiast tutaj komentatorzy z Korei Południowej łączą wypowiedź Kima z opublikowaniem przez Japonię corocznej Białej Księgi dotyczącej obronności. W tej księdze stwierdzono, że rosnąca koordynacja wojskowa między Chinami, Rosją, Koreą Północną zwiększa zagrożenia dla bezpieczeństwa tego kraju. I po raz pierwszy ta Biała Księga zawierała rozdział poświęcony staraniom Japonii właśnie o rozbudowę przemysłu obronnego w celu reagowania na rosnące zagrożenia regionalne. Przypomnijmy, że w 2022 roku Japonia postawiła sobie taki cel, taki natowski, prawda, czyli zwiększenia wydatków na obronność do 2% PKB do roku fiskalnego kończącego się w marcu 2028. Takaichi, jeszcze jak została premierem, przyspieszyła ten cel o 2 lata, obejmując urząd premiera w zeszłym roku. Opracowano pakiet mający na celu zwiększenie finansowania do wymaganego poziomu, łączący nadwyżki dochodów, fundusze rezerwowe, reformę wydatków i podwyżkę podatków. W sumie najnowszy budżet obronny wykazał, że wydatki w roku fiskalnym, który się rozpoczął w kwietniu, czyli w tym roku fiskalnym, wyniosą prawie 1,9% PKB Japonii. Japonia planuje opublikować w tym roku nowy wieloletni plan wydatków na obronność wraz z uaktualnioną strategią bezpieczeństwa narodowego i strategią obrony narodowej. To, żebyśmy wiedzieli. Państwo, i mamy kolejny temat. Kolejny temat to są protesty w Tunezji. Otóż cykliczne przerwy w dostawie prądu i rosnące temperatury, co jest związane ze sobą zresztą, wywołały protesty i pogłębiły gniew społeczny wobec Kaisa Saida. To jest prezydent, populistyczny prezydent, który zdemontował prawie całkowicie demokratyczne instytucje kraju i przywrócił rządy dyktatorskie, prawda, jednoosobowe. Niedawna fala upałów, których temperatury przekraczały 45 stopni, zwiększyła gwałtownie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Po pierwsze ze względu na zapotrzebowanie na klimatyzację, ale też ze względu na zapotrzebowanie przemysłu spożywczego, prawda, chłodnie, zachowanie tego cyklu chłodniczego i tak dalej, co zmusiło państwową firmę energetyczną do wprowadzenia cyklicznych przerw w dostawie prądu ze względu po prostu na starzejącą się sieć i groźbę totalnej awarii. Przerwy w dostawie prądu, którym towarzyszyły na dodatek przerwy w dostawie wody, to już było rzeczywiście hardkorowe, wywołały gniew społeczny. W bardzo wielu miejscach doszło do protestów, głównie w nocy, bo wtedy jest trochę chłodniej. Młodzież paliła opony, blokowała drogi. W zeszłym tygodniu, w rocznicę przejęcia władzy przez Saida w 2021 roku, w centrum Tunisu, na Weni Bourguiba, odbył się antysaidowski wiec, w którym kilka tysięcy osób wzywało go do ustąpienia, skandując bez światła, bez wody, tylko więzienia i wysokie ceny. No pewnie lokalnie brzmiało to trochę lepiej. To rozczarowanie tymi rządami Saida no jest ogromnym kontrastem z ciepłym przyjęciem, które wtedy Said dostał 5 lat temu, kiedy pod pretekstem walki z korupcją i totalnym chaosem, który wprowadził poprzedni rząd, notabene rząd Bractwa Muzułmańskiego, rząd Ennahdy, więc Said został wtedy powitany no, jako wybawiciel. Jego zwolennicy właśnie wtedy mówili o nim, że jest zbawca, który ma położyć kres no, prawie 10 latom chaosu politycznego, recesji gospodarczej i generalnie permanentnego kryzysu, który nastąpił po obaleniu dyktatura Benalego w 2011 roku w wyniku powstania ludowego arabskiej wiosny, jakby sztandarowego projektu siewców pokoju w krajach arabskich. W każdym razie to niezadowolenie jest podsycane poczuciem, że pod jego rządami po prostu nic się nie poprawiło. Czyli mieliśmy dyktaturę, było dobrze, potem zlikwidowaliśmy dyktaturę, zrobiło się niedobrze, teraz mamy znowu dyktaturę, ale znowu nie jest dobrze. No więc przerwy tutaj, jak się wskazuje, przerwy w dostawie prądu i wody są bezprecedensowe w historii współczesnej Tunezji. Tutaj specjaliści twierdzą, że ludzie nie widzą postępu, wręcz przeciwnie, widzą to, że kraj się cofa, są rozczarowani niespełnieniem obietnic złożonych 5 lat temu. Co więcej, częstotliwość i zasięg geograficzny protestów pokazują, że niezadowolenie wykracza poza elity polityczne i obywatelskie stolicy i tego typu protesty nasilają się już od zeszłego roku. Wskazuje się, że ze względu na przerwy w dostawach prądu bardzo ucierpiały fermy drobiu, mleczarnie, restauracje, sklepy spożywcze, ale również fabryki. Tym bardziej, że te nieplanowane przerwy właśnie wstrzymywały produkcję, powodowały zniszczenia itd. Lekarze również narzekali na wpływ tych przerw na szpitale i pacjentów, którzy są uzależnieni od sprzętu medycznego, który mają w domu, na przykład od koncentratorów tlenu. Wskazuje się no, w tej chwili, że ludzie, zwłaszcza młodzi, starają się coraz odważniejsi w obwinianiu właśnie Saida. Twierdzą właśnie, że no, oszukał ich, krótko mówiąc, podsycał ich tylko i wyłącznie pewną iluzję. Co więcej, to co się wskazuje na największy problem, to jest stopniowy upadek usług publicznych. A to no właśnie między innymi kanalizacji, prądu, dostaw wody, a to pogorszenie staje się pewnego rodzaju wyznacznikiem ogólnego pogorszenia sytuacji w państwie. No więc dopóki Said nie przywrócił autokracji w 2021 roku, Tunezja była postrzegana głównie przez propagandę zachodnią, żeby nie było wątpliwości, bo nigdzie indziej, jako udany przykład demokratycznej transformacji. Od razu przypomnijmy, to jest, ja tylko w dużym telegraficznym skrócie, to jest oczywiście nieprawda. W momencie, kiedy został obalony Ben Ali, nie było żadnej demokratycznej zmiany, z więzień wypuszczono dysydentów, następnie utworzono takie zgromadzenie konstytucyjne, które miało opracowywać konstytucję i które palcem w tym kierunku nie kiwnęło. Ono było niewybierane, to nie było żadnych wyborów i obsadziła tam na zasadzie konsensusu większość miejsc Ennahda, czyli ci, którzy siedzieli w więzieniach, czyli Bractwo Muzułmańskie. Potem się okazało, że po kilku latach, że Ennahda w rzeczywistości zbudowała równoległe struktury, a właściwie w ramach Ennahdy na prawym jej skrzydle powstała organizacja wspierania szariatu, czyli Ansar al-Sharia, która między innymi była odpowiedzialna za takie słynne ataki spontaniczne, to ja pamiętam, to gazeta wyborcza, to tak, no spontaniczni salafici tutaj protestowali przeciwko różnym tam obyczajowym tam działaniom. No po prostu wszystko było cudownie w porządku, no prawie że demokraci. Potem się okazało, że ta Ansar al-Sharia, która miała takie wielkie zloty w Kairuanie, a i ci spontaniczni salafici mieli jeszcze jedną nazwę. Coś zostało dopiero ujawnione wtedy, kiedy ci sami zresztą spontaniczni salafici odesłali do Jerozolimy obsadę akurat w sąsiedniej Libii ambasady amerykańskiej w Bengazji. Potem Amerykanie zażądali śledztwa w tym momencie pod groźbą wręcz rozpoczęcia interwencji zbrojnej w Tunezji. I nagle się okazało, że po pierwsze można, po drugie, że że to właśnie Ansar al-Sharia i Nahda, znaczy ta Ansar al-Sharia wyhodowana na prawym skrzydle Nahdy, ja rozumiem, że wyhodowana, bo tam na wszystkich tych ich publicznych spotkaniach pojawiał się wicemarszałek parlamentu po prostu z ramienia Nahdy, ma inną nazwę, nazywa się Al-Kaida Islamskiego Magrebu i jest to regularna Al-Kaida, która po prostu zrobiła rebranding właśnie po to, żeby się nie nazywać Al-Kaida, żeby zrobić sobie ruch społeczny. Doszło do całej fali aresztowań. Mieliśmy zresztą w międzyczasie zamach na Muzeum Bardo, gdzie właśnie odłam, do dzisiaj nie wiadomo do końca, czy Katiba Tugba ibn Nafi był podlegał Państwu Islamskiemu, czy Al-Kaidzie, bo oni tam się i tutaj jak gdyby składali to swoje baja. Doprowadził między innymi do tych zamachów. No i później mało nie doszło do kolejnej rewolucji, do tak zwany kwartet tunezyjski doprowadził do tego, że wymusił wybory i wymusił ustąpienie Ennahdy od władzy, odejście i za to dostał Nagrodę Nobla, to tak na marginesie. Więc gdzie tutaj ta przykład sukcesu demokratycznej transformacji, no to tylko i wyłącznie właśnie w propagandzie tych, którzy do tej transformacji doprowadzali, bo poza tym to jak widzimy, ale to jest oczywiście nie koniec tej skomplikowanej historii, bo później Ennahda w wyborach demokratycznych znowu, ponieważ tamte obractwo muzułmańskie jest jednak popularne, więc zdobyła władzę i przy okazji COVID-a później doprowadziła do takiego chaosu w kraju, że właśnie ludzie witali tego Saida, który ich po prostu powsadzał do więzień wszystkich, bo oczywiście powsadzał ich, no z wielkim zadowoleniem, prawda, że nareszcie będzie porządek, tak, czyli porządek powraca po tej prawie dekadzie chaosu, a się okazało, że porządek powrócił, ale dobrobyt już nie. Więc krótko mówiąc, jak to się dzisiaj mówi ładnie, że wiele Tunezyjczyków twierdzą, że nowe swobody polityczne nie zrekompensowały upadku gospodarczego, spadającego poziomu życia i tak dalej. No w każdym razie dwa lata później Said przystąpił do demontażu systemu, który doprowadził go do władzy, skoncentrował władzę, rozpoczął falę represji wobec krytyków i pokojowych przeciwników politycznych. Przypomnijmy, że również wsadzając znowu całe bractwo muzułmańskie do więzień. No pod jego rządami, zdaje się, bezrobocie utrzymuje się na poziomie 15%, 2,5% wzrostu gospodarczego, co jest umiarkowanym wzrostem w porównaniu z krajami podobnymi. Kraj jest silnie zadłużony, w tej chwili dysponuje rezerwami wystarczającymi na pokrycie zaledwie 3 miesięcy importu. Turystyka, przekazy pieniężne z zagranicy, eksport produktów rolnych i przemysłowych pomogły utrzymać się na powierzchni, ale nie ma dynamiki, która mogłaby pobudzić tworzenie miejsc pracy. Said odrzucił pożyczkę w wysokości 2 miliardów dolarów z MFW, twierdząc, że nie zaakceptuje dyktatu pożyczkodawcy, natomiast nie zaproponował żadnej alternatywnej wizji gospodarczej. Obwinia głównie korupcję, prawda, za problemy gospodarcze. Zasugerował natomiast teraz Said, że przerwy w dostawie prądu mogą być spowodowane sabotażem i ostrzegł, że urzędnicy, którzy zaniedbali swoje obowiązki, zostaną ukarani. Zresztą już się rozpoczęły śledztwa, podobno właśnie były przesłuchania, również regionalnych urzędników do spraw energii i wody w niektórych prowincjach. No to znowu powoduje gniewną reakcję związków zawodowych. Trzeba pamiętać, że tam związki zawodowe są bardzo silne w Tunezji. Tunezyjski Związek Zawodowy stwierdził właśnie, że obwinianie pracowników za słabą jakość usług publicznych nie służy prawdzie, ani nie pomaga w rozwiązaniu problemów. No więc tutaj jest, no sprawdzimy, prawdziwą przyczyną natomiast rzekomo jest niedoinwestowanie w moce wytwórcze, brak możliwości importu większej ilości gazu z Algierii z powodu sytuacji finansowej państwa, a w związku z tym też niemożność sfinansowania, znaczy sprzedaży odpowiedniej ilości energii i sfinansowania chociażby z tego, to co jednak wielkie inwestycje, unowocześnienia tej sieci energetycznej. Czy tak jest w rzeczywistości, to trudno jest powiedzieć. W każdym razie to niezadowolenie, trzeba pamiętać, narasta. Na razie Tunezja pozostaje jakąś tam destynacją turystyczną, natomiast no, trzeba mieć na uwadze, że co prawda zdaje się te podstawowe demonstracje i zamieszki nie miały miejsca w miejscowościach turystycznych, i jest w nich na pewno cały czas jeszcze bezpiecznie, natomiast ta sytuacja może się pogorszyć, krótko mówiąc. No bo władze przykręcają śrubę, jeżeli do tych wyłączeń będzie dalej dochodziło, to prawdopodobnie nie utrzymają tam, szczególnie na południu. Południe jest zawsze Tunezji takie zrewoltowane. Zobaczymy. Proszę Państwa, no temat kolejny jest bardzo ciekawy. Otóż ja od razu zaznaczam, że to jest znowu piłka nożna. Ja od razu zaznaczam, nie sobie nie uzurpuję absolutnie prawa do bycia specjalistą od piłki nożnej, ale ponieważ wszystkie te sprawy, o których Państwu mówię, są głęboko upolitycznione i mają charakter, co więcej, skandalu międzynarodowego, w tle jeszcze gdzieś z administracją Trumpa na dodatek, w związku z tym dlatego Państwu o tym opowiadam. Jakby to był sam problem piłki nożnej, to bym się tym nie zajmował. Natomiast to jest bardzo ciekawe. Otóż teraz mamy ciąg dalszy kryzysów FIFA. Otóż szef jordańskiej federacji, a i z tego co zrozumiałem, to również jacyś politycy jordańscy. No ale najważniejsze jest, że prezes jordańskiego związku piłki nożnej Ali ibn Hussein oskarżył publicznie Infantino, czyli szefa FIFA, o szantaż w sprawie poparcia dla niego. I zresztą dla tej jego inicjatywy. Otóż konsekwencje tej nieudanej sprzedaży właśnie tego właśnie właściwie tej części FIFA trwają. Prezes właśnie Ali ibn Hussein publicznie zaatakował Gianniego Infantino, oskarżył prezesa FIFA o szantaż, twierdząc, że FIFA zaoferowała pomoc, uwaga, w rozwiązaniu problemów królestwa, czyli krótko mówiąc dojścia do Trumpa, w zamian za jego poparcie, czyli za poparcie dla Infantino. No to proszę Państwa, to już przestaje być sprawa piłki nożnej, zaczyna być sprawa dużo poważniejsza. Bin Hussein zarzucił, że FIFA w trakcie Mistrzostw Świata ustnie zakomunikowała, że poparcie dla Infantino bardzo pomogłoby naszemu krajowi, naszej federacji po miesiącach odmowy w różnych sprawach przez Światowy Związek Piłkarski. Bin Hussein powiedział, gdy to były wiceprezes FIFA, powiedział: jesteśmy dumni z Jordanii, że podtrzymuje wartości etyczne, nie popieraliśmy go wcześniej i z pewnością nie będziemy go popierać teraz, ale cała sytuacja sprowadza się do szantażu i nie zamierzamy się na to zgodzić. No więc tam Al Jazeera próbowała się już do FIFA dobić w celu uzyskania komentarza, ale zdaje mi się nie dostała z FIFA. No więc ten atak Husajna pojawia się w momencie, gdy Infantino spotkał się z rosnącym sprzeciwem w hierarchii piłkarskiej, został zmuszony do wycofania się z kontrowersyjnej propozycji sprzedaży udziału w Mistrzostwach Świata bratu zięcia Trumpa. Tak, co więcej, no Konfederacje Piłkarskie i Związki Krajowe odrzuciły ten pomysł po 19 września, kiedy został wyznaczony termin ostateczny. Warto powiedzieć też, że w tej chwili szacuje się, że w sumie na 106 potrzebnych głosów do odwołania Infantino, wiadomo, że dwie federacje prawie na pewno to poprą, co daje tam, zdaje mi się, 90 głosów. Natomiast nie wiadomo, co zrobi azjatycka, no ale z azjatyckiej, proszę bardzo, mamy podzielone głosy. Jordania zdecydowanie będzie przeciwko, nawet jeżeli Katar będzie za Infantino. Więc we wtorek, co więcej, FIFA argumentowała, że sprzedaż mniejszościowych udziałów jej działalności pozwoliłoby uzyskać miliardy dolarów na finansowanie globalnego rozwoju sportu. We wtorek UEFA potwierdziła w rozmowie z prasą, że po nieudanej sprzedaży udziałów z Mistrzostwach Świata przekazała FIFA pismo z żądaniem zachowania dokumentów w związku z chęcią przeprowadzenia śledztwa w sprawie korupcji, krótko mówiąc. Sekretarz generalny FIFA Grafström i Arsène Wenger należeli do kadry kierowniczej, która zdystansowała się od Infantino. Bin Hussein stwierdził, że problem tkwi w kierownictwie. Szef jordańskiego związku piłkarskiego wymienił szereg problemów, z którymi boryka się jego związek, jego mały kraj z minimalnym budżetem. Należy do nich m.in. kibice płacący wygórowane ceny za bilety, którym nadal odmawiano wiz na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, zaległe nagrody pieniężne za udział zawodników w Pucharze Arabskim 2025, turnieju organizowanym przez FIFA. Do problemów Jordanii dołożył się Bin Hussein, który narzekał na opodatkowanie udziału w Mistrzostwach Świata przez rząd USA za pośrednictwem FIFA, koszty których nie ponosiły drużyny z Kanady i Meksyku. Powiedział tak: rząd USA za pośrednictwem FIFA obciąża nas podatkami za nasz udział, pieniądze, które powinny trafić do zawodników i personelu. Nie dotyczyło to tych, którzy grali i rozbijali obozy w Kanadzie i Meksyku, ale my akurat byliśmy w USA, więc teraz ponosimy ogromne koszty podatkowe czy jakieś opłaty za udział. Jordania po raz pierwszy zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata w 2026 roku, odpadła z turnieju piłkarskiego w fazie grupowej. Związek od grudnia czeka również na nagrodę pieniężną za awans do finału Pucharu Arabskiego w Katarze. Powiedział: pieniądze, które nasza reprezentacja powinna otrzymać za awans do finału, jeszcze nie zostały przekazane, a jednocześnie FIFA chwali się, ile miliardów dolarów ma w rezerwie. No więc, proszę Państwa, mamy taką sytuację i tutaj widać, że ten ta burza w FIFA dojrzewa, no i przy okazji dowiadujemy się różnych właśnie kulisów funkcjonowania tej organizacji, która jak się okazuje jest dużo bardziej upolityczniona niż by się mogło wydawać. Proszę Państwa, i mamy temat kolejny. Otóż temat kolejny to jest Sudan. Proszę Państwa, w Sudanie mamy bardzo ciekawy komunikat. Zobaczymy, czy będzie prawdziwy. Otóż sudańska armia deklaruje, że wojna zakończy się do grudnia. To jest tak, że Jasir al-Atta wygłosił te stwierdzenia w imieniu armii oczywiście sudańskiej w przemówieniach do bojowników RSF, którzy zdezerterowali, chociaż analitycy twierdzą, że od początku wojny wygłaszał różne absurdalne stwierdzenia. To jest związane z tym, że została zdobyta przez armię sudańską kluczowa droga między El Obeid a Omdurmanem. To wywołało właśnie twierdzenia wysokiego rangu urzędnika armii, że wojna zakończy się w tym roku. Chociaż analitycy twierdzą, że prognoza ta jest delikatnie mówiąc niewiarygodna. No ale Jasir al-Atta jest szefem sztabu armii sudańskiej. Przemawiał właśnie do niedawno tych bojowników RSF-u, którzy zdezerterowali, i bojowników plemiennych, i powiedział, że armia dąży do pokonania RSF-u do grudnia tego roku. Powiedział też, że armia próbuje posuwać się naprzód na wszystkich frontach, w całym kraju, co według właśnie Sudan Tribune powiązał ze strategią odzyskania Chartumu na początku wojny. No, analitycy zbagatelizowali jednak jego twierdzenia, zauważając, że już na początku wojny w 2023 roku oświadczył, że armia pokona RSF w ciągu 2 tygodni. Wskazuje się, że w każdym razie, że Atta już wcześniej przeceniał siłę armii, nie doceniał RSF-u, a jego ostatnie stwierdzenia pojawiły się w kontekście świętowania niedawnych zwycięstw. Wskazują specjaliści, że RSF ma wystarczającą siłę ekonomiczną i wsparcie regionalne, żeby przetrwać dłużej niż do końca roku, pomimo różnych wewnętrznych ograniczeń. Zresztą mówiłem Państwu, że ostatnio były komunikaty o masowej mobilizacji, prawda? Tam, no, gdyby te wszystkie były prawdziwe, to chodzi o kolejne dziesiątki tysięcy żołnierzy. No tutaj bardzo ładnie ktoś powiedział, właśnie specjalistów, żadna grupa zbrojna w Sudanie, niezależnie od tego jak mała czy słaba, nigdy nie zniknęła, a tym bardziej taka, która jest wielomiliardowym kartelem bardziej niż samą grupą zbrojną. SAF i RSF toczą wojnę o sukcesję, aby odziedziczyć państwo al-Bashira, prawda, czyli tego, który siedzi za zbrojnie, której żadna ze stron nie może wygrać. Co więcej, rozdrobniona gospodarka wojenna, regionalne skutki uboczne, zależność od tych sprzymierzonych milicji plemiennych i dżihadystycznych sprawiają, że rozwiązanie militarne jest bardzo mało prawdopodobne. Przypomnijmy, że wojna rozpoczęła się po rewolucji przeciwko byłemu dyktatorowi Omarowi al-Bashirowi. Pod koniec 2018 roku i na początku 2019 ustanowiono wtedy rząd dzielący się władzą między wojsko a rząd cywilny. Potem ta władza cywilna została obalona przez zamach stanu w 2021. Tym zamachem kierował dowódca obecny sił zbrojnych, czyli Al-Burhan, który dzielił władzę ze swoim zastępcą i przywódcą RSF-u, Muhammadem Dagalo, zwanym też jako Hemedi. W 2023 roku Dagalo z Burhanem pokłócili się, w skrócie mówiąc, o podział łupów. I tutaj walki między siłami w Chartumie szybko rozprzestrzeniły się po całym kraju. W tej chwili SAF i RSF toczą jednoczesną kolejną wojnę przeciwko cywilom i władzy obywatelskiej, i im dłużej trwa konflikt, tym trudniej jest podtrzymywać opór obywatelski, postawiając zwycięską stronę w Sudanie z osłabionym oporem obywatelskim. Czyli, krótko mówiąc, któryś z dyktatorów ma największe szanse, żeby objąć władzę. Co więcej, cywile zostali zepchnięci, ta cywilna władza, na boczny tor, chociaż Hemedi stworzył sobie jakiś podległy sobie marionetkowy rząd. Co więcej, rozrastanie się milicji walczących po obu stronach, to są grupy, które są silne, trudne do kontrolowania, już objęte sankcjami międzynarodowymi. Te grupy prawdopodobnie zwrócą się kiedyś przeciwko sobie, nawet jeżeli ustaną walki, czyli zaczną walczyć właśnie o władzę, o kontrolę nad terytoriami. I tutaj udział władzy cywilnej nie jest łatwym zadaniem, jak twierdzą specjaliści, ponieważ ani SAF, ani RSF, ani stojące za nimi milicje tego nie chcą, ponieważ wtedy największym zagrożeniem dla nich jest rozliczenie tej wojny i ewentualne sądy cywilne nad nimi. No a ponieważ jeszcze obie strony są zależne od podmiotów zewnętrznych, prawda, czyli są w tej chwili finansowane cały czas i wspierane przez zewnętrznych aktorów, wszyscy mówią, że jest to wojna proksy czyli przez pełnomocników pomiędzy Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, bo to są główni sponsorzy obu stron. Więc społeczność międzynarodowa nie jest w stanie powstrzymać tych dwóch stron, zwłaszcza zresztą Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a w związku z tym tym bardziej nie będzie w stanie zagwarantować tego, że rządy cywilne obejmą tam władzę. No dobrze, proszę Państwa, i to by było już na dzisiaj tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam jeszcze raz o wspieraniu na Patronite, buymeacoffee.com/buycoffee2. To dzięki Państwa wsparciu ten kanał może być prowadzony. Przypominam dzisiaj o live'ie o godzinie 19.30. On dzisiaj będzie być może trochę krótszy niż zwykle. I jeszcze oczywiście przypominam też Al-Kilabtan Bahu, Al-Kafilatta Sir. Psy szczekają, karawana idzie dalej. Przypominam też, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. Dzięki tej reklamie możecie Państwo dotrzeć do niezwykle zaangażowanej i niezwykle wyedukowanej publiczności, czyli do Państwa. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia już dzisiaj na live'ie o godzinie 19.30.